Chwała Bogu, bracia i siostry. Dzisiaj chciałem mówić o... Chciałem, żebyśmy przeanalizowali pewien fragment z Biblii, z listu do Koryntian. Cały jeden rozdział. Będzie rozdział 10. Dzisiaj będziemy go czytać i rozważać. Natomiast najpierw chciałbym, żebyśmy sobie przybliżyli w ogóle, jaka była sytuacja, tak? Bo to jest list skierowany do Koryntian. Tak? I Korynt, jak wiemy, to było miasto w starożytnej Grecji. I tak w skrócie mówiąc, określały go trzy rzeczy go określały, jakie to miasto było. Jedno to było miasto intelektu. Dwa to było miasto dużego bogactwa i moralnego zepsucia. Co wydaje mi się, że to jedno z drugiego trochę wynika. Natomiast zastanawiałem się nad tym, czy to nie przypomina troszkę dzisiejszych czasów, w jakich my dzisiaj mamy okazję żyć. To, że dzisiaj nauka i wiedza to są takie rzeczy, które są na topie. Dzisiaj jest mocno promowane, żeby skończyć jakieś studia, żeby mieć jakąś wiedzę, mieć informacje, być jakimś specjalistą i tak dalej. Tak? Jest to jakby takie no dość mocno ważne, żeby być specjalistą w swojej dziedzinie, żeby się znać na tym i tak dalej. Tego się dzisiaj szuka, w tym się upatruje wartość ludzi. Mamy potężne źródło wiedzy, internet, który jest potężnym źródłem wiedzy, ale jest też bardzo niebezpiecznym źródłem, bo jest pełne kłamstw. Ale to jest jakby coś już całkiem innego. Ale jest, jak ktoś potrafi poszukać, potrafi to sprawdzić i sprawdzimy, to mamy taki dostęp do informacji, że oni w tej starożytnej Grecji, w Koryncie, to oni nawet, nie wiem, no, dużo mniej mieli tego. Tak? Nie mieli takiego dostępu wtedy. Więc to jest jedno. Tak? Druga sprawa, bogactwo. No to myślę, że dzisiaj... Myślę, że niczego nam już to było wiele razy z to mówione. Ja, pastor jakiś czas temu też mówił o tym, w jakim dobrobycie żyjemy, tak? Niczego nam nie brakuje, mamy wszystko, co potrzebujemy. Nawet mamy nowy projektor, tak? Ale to jest mało ważna rzecz teraz, tak? Przede wszystkim mamy wszystko i mamy to trzecie niestety też. Jest moralne zepsucie na ziemi i to widać. Widzimy to gołymi oczami. Nie musimy tego się doszukiwać. To jest jeden z wielkich problemów dzisiejszych czasów. Kiedyś to się mówi o, znaczy bardziej to nawet widać może gdzieś tam w Ameryce, gdzie tam jest w ogóle, co się dzieje na ulicach, jakby się ktoś tam przyjrzał, to jest może być katastrofa, nie? I żyjemy w czasach, gdzie trudno jest bardzo się od tego odseparować, oddzielić, żebyśmy byli całkiem, nie możemy się całkiem oddzielić, żyć poza systemem, bo to też nie o to chodzi. Nie taki jest plan. Ale wartość ludzi dzisiaj myślę, że jest bardzo mocno liczona właśnie w tej wiedzy i pieniądzach. W tym ludzie upatrują swoją wartość, każdy z nas. Myślę, że my też, że nas to dotyczy. Nie jesteśmy z tego wyłączeni. Ja mówię też o sobie i do siebie to wszystko. A w 1 Tymoteusza 6:10 mamy, albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy. Niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Ale taki, na co jeszcze chciałem zwrócić uwagę, potężny problem jest to, że wielu ludzi dzisiaj mówi, że ja wiem lepiej. Ja też lubię mieć rację. Nieraz. Lubię, strasznie lubię mieć rację. To jest takie fajne uczucie, że miałem rację, nie? A nie mówiłem. Ale do tego za bardzo się przykłada. Nawet jest takie w Polsce, myślę, w naszym polskim takiej mentalności, jak się gdzieś rozmawia z ludźmi i opowiada się jakąś historię, cokolwiek, nie wiem, wyskoczyła mi sarna przed samochód, nie? To zaraz ktoś mówi, mi jak wyskoczyła, to taki jeleń był jeszcze większy, jeszcze... Jest taka tendencja, że ludzie lubią mieć jakąś jeszcze lepszą historię, że przebiją to, nie? I to jest takie... Mnie to nieraz bawi, kiedy patrzę na to z boku i widzę, jak ktoś mówi, to takie coś i takie, nie? Widzisz, że on to już troszkę wyolbrzymił, że troszkę tam gdzieś coś dołożył od siebie. I że my wiemy lepiej. To jest takie fajne dla nas, takie uczucie, że a, ja miałem rację. Czy kiedyś Rafał mówił, bardzo mi to utkwiło w pamięci, o tym mszczeniu się, żeby pozostawić pomstę Bogu, że też my tak chcielibyśmy, że tak my myślimy, tak my to byśmy chcieli, żeby on mu Bóg teraz tak dopiekł. Ale nie takie jest serce Boże, nie tak to ma być. I chciałbym się też skupić właśnie na tym, ja wiem, co jest dobre dla mnie. Czy my na pewno wiemy, co jest dobre dla nas? I przeczytajmy sobie pierwsze ten cały 10 rozdział pierwszego listu do Koryntian, a potem się do tego wszystkiego odniosę. 1 Koryntian 10 rozdział. Cały od początku do końca. Nie chciałbym bowiem, bracia, abyście byli nieświadomi, że wszyscy nasi ojcowie byli pod obłokiem i wszyscy przeszli przez morze. Wszyscy też zostali ochrzczeni w Mojżesza, w obłoku oraz w morzu. Ponadto wszyscy jedli ten sam duchowy pokarm. Wszyscy pili ten sam duchowy napój, bo pili z towarzyszącej im duchowej skały, a tą skałą był Chrystus. A jednak większość z nich nie spodobała się Bogu. Ciała ich, jak wiemy, zaległy pustynie. Wszystko to też, to może nam służyć za przykład, abyśmy nie pożądali złych rzeczy, tak jak to było w ich przypadku. Nie bądźcie też bałwochwalcami, tak jak niektórzy z nich. Czytamy bowiem, usiadł lud, aby jeść i pić, po czym powstał, aby się bawić. I nie oddawajmy się nierządowi, tak jak niektórzy z nich, przez co jednego dnia padły 23 tysiące ludzi. Nie wystawiajmy też na próbę Chrystusa, tak jak niektórzy z nich, za co skończyli życie pokąsani przez węże. Ani nie szemrajcie, tak jak niektórzy z nich, przez co poginęli z ręki niszczyciela. Wszystko to dla przykładu dotknęło tamtych ludzi i zostało opisane, by służyć za przestrogę nam żyjącym u kresu wieków. Dlatego kto myśli, że stoi, niech uważa, aby nie upadł. Dotychczas nie spotkała was próba przekraczająca siły ludzkie. Bóg jest wierny. On nie dopuści, aby was doświadczono ponad wasze siły. W czasie próby wskaże wam wyjście, abyście mogli ją wznieść. Dlatego, moi ukochani, uciekajcie od bałwochwalstwa. Przemawiam jak do rozsądnych. Sami to ocencie, to co mówię. Czy kielich duchowych dóbr, za który jesteśmy tak wdzięczni, nie oznacza udziału we krwi Chrystusa? Czy chleb, który łamiemy, nie oznacza udziału w Jego ciele? Ponieważ jest jeden chleb, my, choć liczni, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy cząstkę pochodzącą z jednego chleba. Przyjrzyjcie się Izraelowi jako ludowi. Ci, którzy spożywają ofiary, stają się uczestnikami ołtarza. Co chcę przez to wszystko powiedzieć? Czy to, że ofiara składana bóstwom ma jakieś znaczenie? Albo że samo bóstwo coś znaczy? Otóż chcę przez to powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja natomiast nie chcę, abyście mieli coś wspólnego z demonami. Nie możecie pić z kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie brać cząstki ze stołu pańskiego i stołu demonów. Czy chcemy wzbudzić w Panu zazdrość? Czy jesteśmy mocniejsi niż On? Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Nie zabiegajcie tylko o to, co służy wam, ale również o to, co służy innym. Jedzcie wszystko, co się sprzedaje na targu mięsnym. Dla spokoju sumienia w nic nie wnikajcie, gdyż ziemia wraz ze wszystkim, co się na niej znajduje, należy do Pana. Jeśli zaprasza was ktoś z niewierzących, a chcecie pójść, jedzcie wszystko, co przed wami postawią. O nic ze względu na sumienie nie pytajcie. Jeśli jednak ktoś powiedziałby wam, to jest ofiara złożona bóstwom, nie jedzcie tego ze względu na tego, który zwrócił na to uwagę, a także ze względu na sumienie. Mówię jednak nie o twoim sumieniu, lecz tej drugiej osoby, bo dlaczego moja wolność miałaby być sądzona przez cudze sumienie? Jeśli ja z wdzięcznością uczestniczę w posiłku, dlaczego ktoś ma mnie obrażać? W którym wersecie byliśmy? 30, tak, jestem. Jeśli ja z wdzięcznością uczestniczę w posiłku, dlaczego ktoś ma mnie obrażać za to, za co ja dziękuję? A zatem cokolwiek jecie lub pijecie, albo cokolwiek czynicie, wszystko to czyńcie na chwałę Boga. Bądźcie ludźmi, którzy nie dają powodu do potknięć ani Żydom, ani Grekom, ani Kościołowi Bożemu. Podobnie jak ja, staram się zadowolić wszystkich we wszystkim, dbając nie o to, co mi służy, lecz co służy innym, bo zależy mi na ich zbawieniu. Myślę, że możemy bardzo dużo z tego dzisiaj wyciągnąć, bo jest to, myślę, teraz patrząc na to wszystko, bardzo mocno to dotyczy naszych czasów, tak? Przykład aż z Starego Testamentu z Izraela, który podał Paweł, I zarazem to, że on mówi to do Koryntian, czyli dalej te problemy były, tak? I one dzisiaj nadal są. Jesteśmy ludźmi. Ale po to tu, myślę, jesteśmy, żeby to zmieniać. Izraelici, czytamy na początku, mogli czerpać z najlepszego źródła, tak? Brali udział w takich cudach, których się nie da wytłumaczyć, tak? Rozstąpienie morza, które później się zstąpiło i zginęli tam Egipcjanie, tak? Samo to, co ich prowadziło na pustyni, czyli i ten słup ognia w nocy i obłok, który w dzień był, tak? Oni to widzieli gołym okiem, jak Bóg ich prowadzi, widzieli, co się dzieje. A mimo to wielu umarło. Dalej. Paweł tam mówi, nie pożądajmy złych rzeczy. Pożądać to znaczy też usilnie pragnąć. Tu mamy werset 6. Czy oni pożądali złych rzeczy? Przeczytajmy sobie, do czego odnosi się Paweł. 4 Mojżeszowa, 11 rozdział, 4 do 6 werset. Pospólstwo zaś, które znalazło się wśród nich, ogarnęła pożądliwość, więc także i synowie izraelscy zaczęli na nowo biadać i mówili, obyśmy mogli najeść się mięsa. Przypominamy sobie ryby, któreśmy jadali w Egipcie za darmo, jogurki, dynie, pory, cebulę, czosnek, a teraz oparliśmy z sił, bo nie mamy nic, a musimy patrzeć tylko na tę mannę. Czy my cieszymy się z tego, co posiadamy? Z tego, co my mamy? Czy biadamy, że a jeszcze to by trzeba było mieć, to bym chciał mieć, to bym chciał zrobić. Dobrze jest mieć jakieś plany, ale chodzi o takie usilne pragnienie tego. Czy my mamy takie coś w sobie? Zastanawiajmy się. Nie bądźmy bałwochwalcami. Znów wejdźmy na chwilkę do Starego Testamentu. 2 Mojżeszowa, 32 rozdział, 19 werset. A gdy Mojżesz zbliżył się do obozu, ujrzał cielca i tańce, wtedy Mojżesz zapłonął gniewem i wyrzucił tablicę z rąk swoich i potłukł je pod górą. Żebyśmy wiedzieli, że tu nie chodzi o te tańce i tak dalej, tylko o to właśnie, że oni tam zrobili sobie cielca. Do tego się odnosi Paweł. Czy my mamy jakieś bożki w swoim życiu? Co może być bożkiem dzisiaj? Wszystko może być, dokładnie. To może być nasza praca, studia, może być to hobby nasze, cokolwiek. Na czym się tak mocno zaczynamy skupiać i oddajemy się temu tak bez opamiętania wręcz czasami, tak? I myślę, że dzieje się tak często, kiedy w naszym duchowym życiu mamy jakiś taki przestój, mamy jakiś trudniejszy czas, czasami lubimy sobie znaleźć coś takiego gdzieś, coś, co nam tak pomaga troszkę, ułatwia nam, daje nam się odciąć od tego, że ja muszę sobie odpocząć i to nas może zgubić. Na to musimy bardzo uważać. W wersecie 8 mamy, żeby się nie oddawać nierządowi. Może nas bezpośrednio to w ogóle nie dotyczyć, natomiast, tak mówiłem, żyjemy w tym świecie. Wszelkie ruchy LGBT, jakieś tam prawa, że można sobie zmienić płeć, to wszystko... My wiemy dobrze, jakie stanowisko ma Biblia w tym. Dobrze wiemy, czytamy, jakie ma stanowisko Biblia, więc myślę, że po prostu przede wszystkim bardzo ważne jest, żebyśmy w tym nie brali udziału, nie przykładali do tego ręki. Nawet jeśli politycznie coś, czy tam jak Trump jakąś decyzję podjął i wydaje się, że oto zrobił słuszną rzecz, nie? Według Biblii. No tak, ale teraz czy to... O to chodzi, żeby teraz wszystkiego ludziom na świecie mówić, że tego i tego nie może być. Nie mówię tego, że mamy im na to pozwalać, ale czy my mamy im aż to tak wytykać? Czy takie jest nasze zadanie dzisiaj? W Ewangelii Jana 12, rozdział 47, werset. Mówi Jezus, a jeśli by ktoś słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić. Nad tym się zastanawiajmy, że z jednej strony nie możemy w to wchodzić, nie możemy w tego jakby dawać aprobaty, ale też nie powinniśmy, myślę, aż tego jakoś piętnować mocno, tak? Bo zawsze się stają, jeśli jest grupa ludzi, którzy są za tym, jest taka ostra grupa, która jest z drugiej strony, nie? I to tworzy problem poważny. I dalej, wersety 9 i 10 mamy o niewystawianiu Jezusa Chrystusa na próbę. I znów sobie wejdźmy do Starego Testamentu. 2 Mojżeszowa, 17 rozdział, 2 werset. I spierał się lud z Mojżeszem, mówiąc: dajcie nam wody do picia. Mojżesz im odpowiedział: dlaczego spieracie się ze mną? Dlaczego kusicie Pana? Czy oni chcieli czegoś złego? Chcieli wody. Ale nie taka była wola Boża. Czy my, jakby mając wszystko, tak jak Koryntianie myślę dzisiaj, czy mimo to biadamy? O, biadanie, to jest to słowo. Biadamy. Czy biadamy, że coś jeszcze tam, coś jeszcze brakuje, coś tam chciałbym mieć, to w sumie, bo już bym chciał, albo może takie, że już bym tego chciał, nie? Że może, bo Bóg miał wodę dla nich na pewno, tylko że oni już teraz chcieli, bo my już nie damy rady, koniec, teraz nam tu masz wodę załatwić, koniec. I czy my stawiamy czasem Boga przed czymś, że nam się coś jakby należy i tak dalej. Myślę, że takim przykładem ciekawym jest to werset z Dzieł Apostolskich 16:31. Myślę, że wszyscy znają, a oni powiedzieli: uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a zostaniesz zbawiony ty i twój dom. To jest było powiedziane tam do tego strażnika w więzieniu, tak? Gdy się otwarło więzienie. I to jest taki werset, który widziałem na obrazkach w domach, na nalepkach, gdzieś tam zapisany. I może jest to bardzo dobre myślenie, tak? Natomiast jakby nie zawsze możemy wszystko brać z Biblii i wklejać do swojego życia, że to się do mnie teraz dotyczy. Że w każdym przypadku, jeśli ktoś uwierzy, bo tak się troszeczkę ubiło, że ktoś uwierzy, to jestem zbawiony ja i mój dom i wszystko. I czy my czasami nie próbujemy za bardzo, nie wiem, no mówię o jakichś takich sytuacjach, gdzie naprawdę jest w domu jakaś sytuacja dość skomplikowana z rodziną, gdzieś z kimś i widzimy, że ktoś no, nie bardzo się ku Bogu ma i my tak mówimy: a to Boże, ty obiecałeś, uwierz w Chrystusa, jestem zbawiony, ty i twój dom. Ale nie zawsze może to się tyczyć, może Bóg do ciebie to mówić, ale czasami jest tak, że my na siłę pewne rzeczy próbujemy, że my to mamy napisane w Biblii i to jest moje, tego mi nikt nie zabierze. Nikt mi tego nie może zabrać. Że tak musi być. Czy jesteśmy tego pewni? Spieramy się o to z Bogiem? Myślę, że musimy pytać Boga, co tyczy się dokładnie nas. Ja nie mówię, że to jest złe, że to jest fantastycznie, żeby tak było, zawsze chciałbym. Żeby każdy, kto się nawraca, razem z nim szedł jego cała rodzina. Byłoby super, ale nie zawsze tak jest. To jest, myślę, taka, gdzie my właśnie mówimy, że ja wiem. No i jest to w 11 wersecie napisane: przestroga dla żyjących w czasach ostatecznych. I my nadal żyjemy w tych czasach ostatecznych. Myślę, że to widać. Nie wiemy, kiedy to przyjdzie, czy za mojego życia, czy nie, czy jeszcze ileś lat. Tego nikt nie wie tak naprawdę, bo nikt nie zna tego czasu. Ale jeśli stoisz, uważaj, abyś nie upadł. Uważaj, abyś nie upadł, bo możemy wpaść w pułapkę. Tutaj w tych wersetach 12-13 mówi Paweł o tym, że wiemy, że Bóg jest wierny, wiemy, że próba, którą przyniesie, nie przekroczy naszych możliwości, że sobie poradzimy z tym, że zawsze Bóg da wyjście. Amen. Ale my czasami już tak mówimy: no to dobra, no to teraz, ale mam jakiś taki sposób, może to szybciej załatwię po swojemu i ja to sobie tak zrobię. Gdzie szukamy rozwiązania problemów? Zastanówmy się. Gdzie szukamy naszego rozwiązania problemów? I później mówi: dlatego uciekajcie od bałwochwalstwa. To myślę, tyczy się tego, że my, że on się tam, Paweł, ja tak to widzę, że on się odnosi do ich intelektu. Właśnie, bo oni mieli ten intelekt, oni z tego słynęli, tak? Więc on mówi, no wy wiecie, że Bóg jest wierny, że nie da wam czegoś ponad wasze siły i tak dalej. Dlatego uciekajcie od bałwochwalstwa. Później tam mówi jeszcze, chwilkę, to jest werset 12, tutaj popatrzmy. Spotkałem spróba, byście mogli mówić. Dlatego, moi ukochani, 14-15, uciekajcie od bałwochwalstwa, przemawiam jak do rozsądnych, sami ocencie to, co mówię. On do nich to tak mówi, tak jak do nich było potrzebne, że oni wiedzą, mówi: no to wiecie, to dlaczego? To mówi, jeśli dlatego uciekajcie od tego bałwochwalstwa. Dlatego. Uciekanie z jednej strony kojarzy nam się dzisiaj takie, że to jest porażka, że my od czegoś uciekamy, że to jest porażka, że to jest przegrana, że to jest wstyd. Tak na to często patrzymy. Natomiast myślę, że chodzi tu o ucieczkę taką, żeby poddać się Bogu, bo to jest poddanie się. Ale myślę, że dobre jest właśnie poddanie się Bogu w takim momencie. Kiedy widzimy, że nadchodzi jakieś niebezpieczeństwo, to powinniśmy się od tego odwrócić zawczasu, zanim coś po prostu gdzieś wdepniemy i już będziemy musieli podnieść jakieś konsekwencje. Bo pewnych rzeczy się już nie da cofnąć. Pewnych słów, pewnych rzeczy, które zrobimy, nie da się cofnąć. Więc jeśli widzimy potencjalne niebezpieczeństwo, to uciekajmy od tego już zawczasu, zanim coś się zacznie złego dziać. Dalej mamy wersety 16 do 21. Tutaj mamy o tym 16, już sobie zobaczmy. O kielich duchowych dóbr, który jesteśmy wdzięczni, tak? Żeby tam nie pić jednego i drugiego kielicha, tak? Nie pić tego kielicha demonów, tak? Żebyśmy nie mieli w tym w ogóle udziału w 20. Nie możemy brać udziału w takich rzeczach. Żebyśmy nie brali udziału w takich rzeczach. I tutaj mamy też właśnie w tym odniesienie do tych bożków, tak? Mówiłem, bożkiem może być wszystko i tutaj mamy bożek, greckie słowo eidolon, co oznacza wizerunek, obraz, idol, wytwór fantazji. Czy to się do wielu rzeczy nie przypasowuje, jak na to patrzymy? Że to może być cokolwiek i my możemy temu zacząć oddawać cześć, możemy jednocześnie przychodzić tutaj i przeżywać dobre rzeczy z Bogiem, ale nie chcemy, nie powinniśmy chcieć mieć wspólności tu i tu, tak jedną nogą tu, drugą tam. Nie powinniśmy tak chcieć żyć. Czy chcemy, w 22 wersecie mamy, czy chcemy wzbudzić w Panu zazdrość, czy jesteśmy mocniejsi niż On? Czy my mamy, ja mam rację, że przecież, no, czy my wiemy coś lepiej, co jest dla nas dobre, odnosząc się do tego, co wcześniej mówiłem? I dalej mamy 23 do 30, ciekawą rzecz, ale wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. I tu jest coś takiego, tutaj mamy o tym pożytecznym, w 24, nie zabiegajcie tylko o to, co służy wam, ale również o to, co służy innym. To jest też bardzo ważna rzecz, myślę. Dzisiaj raczej jest w świecie jest na odwrót, że raczej każdy patrzy, żeby jemu było dobrze, żeby on miał fajnie, a inny tam co poradzi, ale my nie jesteśmy ze świata, my powinniśmy zupełnie inne mieć myślenie, powinniśmy patrzeć, że powinniśmy, tak, Paweł, ale to jeszcze dalej jest, dojdziemy do tego. I teraz ciekawa rzecz jest, którą ostatnio dość mocno się zastanawiałem z jakiegoś czasu, tylko szybko pójdziemy sobie do Hebrajczyków, 9 rozdział, 13 do 14 werset. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałówki przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez wiecznego ducha jako nieskazitelne ofiarował samego siebie Bogu, oczyści nasze sumienia od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć żywemu Bogu. I martwe uczynki to jest takie ciekawa rzecz. W sumie kiedyś tam mówiłem o tym, o tych uczynkach, takie kazanie i tam mówiłem właśnie, że dobry uczynek niekoniecznie musi być dobry. I myślę, że to jest właśnie takie coś, co jest, to są te martwe uczynki. Ostatnio to gdzieś odkryłem, że to nie jest pełnienie, to nie jest jakby, nie odnosi się to typowo do grzechu, bo do grzechu to jest właśnie, jeśli krew kozłów, wołów przez pokropienie uświęcają skalę, przywracają cielesną czystość, o ileż bardziej i krew Chrystusa ofiarował, czyści nasze sumienie od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Czyli co? Czyli te martwe uczynki, one nas blokują przed pełnieniem woli Bożej. To są rzeczy, które mogą być z pozoru dobre i my chcemy coś dobrego zrobić. A możemy robić coś przeciwnie do woli Bożej. To mogą być po prostu martwe uczynki. Coś, co chcemy zrobić dobrze, co może jest bardzo w porządku z punktu widzenia nawet biblijnego, ale w tym momencie Bóg od ciebie tego nie wymaga. Nie chce, żebyś, nie wiem, czasem nawet mówiąc komuś Ewangelię, rozpotkając kogoś i tam mówiąc, czasami może być tak, że my nie musimy mówić całej historii. Czasami wystarczy, Bóg nas porusza, powiedz mu o tym. I ty mu to powiesz i komuś to może wystarczyć. A my zacząc opowiadać swoją historię i coś tam, możemy zejść z toru całkiem. Możemy rozmyć się z tym, co Bóg chce przekazać do tego człowieka. Bo może być jedno jakieś słowo, które mu włączy po prostu w głowie, że wow, że tego się nie spodziewał. Że to jest coś, co Bóg gdzieś tam ma przygotowane. To jest właśnie to, czym powinniśmy żyć i wiedzieć, co robić, żeby te martwe uczynki nie przeszkadzały nam w pełnieniu służby i w pełnieniu Bożej woli. To taka rzecz. I dalej, 31 werset. Cokolwiek jecie lub pijecie, albo cokolwiek czynicie, wszystko to czynicie na chwałę Boga. Więc wszystko, nie tylko mamy wypełnić przekazania, które są, myślę, jakąś taką podstawą, i myślę, że to można by było przełamać, tam znamy fragment o pokarmie typu mleko, tak? I to jest właśnie, myślę, mleko, to jest właśnie to, co my się nawracamy, mamy tę podstawę, to, ale musimy iść dalej, musimy zacząć wypełniać wolę Bożą w naszym życiu, żeby jakby to przynosiło jeszcze większe owoce. Więc wszystko czyń na chwałę Boga. Więc czynienie czegoś jakby na chwałę Boga, czynienie Jego woli, to jest coś więcej niż dobre uczynki. Coś dużo więcej, dużo dalej. I końcówka, 32 do 33. Bądźcie ludźmi, którzy nie dają powodu do potknięć ani Żydom, ani Grekom, ani Kościołowi Bożemu. Podobnie jak ja staram się zadowolić wszystkich we wszystkim, dbając nie o to, co mi służy, lecz o to, co służy innym, bo zależy mi na ich zbawieniu. Czy zależy nam na zbawieniu innych? Ja się nieraz nad tym zastanawiałem, że to jest też takie, czy z jednej strony mówimy, że fajnie by było, gdyby tu było więcej ludzi, by ludzie przyszli, ale czy my wewnątrz, czy naprawdę wszystko, co robimy w życiu, czy to jest dążenie do tego, żebyśmy przybliżali innych ludzi do Boga? Czy to robimy tak przy okazji? Czy staramy się? To jest rzecz, którą wiele razy miałem taki problem w głowie podczas służby jakiejkolwiek. Cokolwiek tu robię, czy tu jestem, czy gdziekolwiek. Zawsze dla mnie trudną rzeczą jest pomiędzy profesjonalizmem a służbą Bogu. Bo teraz tak, z jednej strony, jeśli chcemy robić coś dla Boga, powinniśmy to robić jak najlepiej. Tak? No ale i wiele kościołów jest dzisiaj profesjonalnymi miejscami, tak? Profesjonaliści, nawet są zespoły zatrudniane, które są w ogóle, nie są to ludzie nawróceni. I oni prowadzą uwielbienie, bo fajnie grają. Bo mają talent, bo... I dla mnie zawsze to jest takie miejsce, gdzie trudno wyczuć tą granicę, nie? Gdzie jak z jednej strony chciałbym się rozwijać i grać jak najlepiej dla Boga, a z drugiej strony nieraz się pomylę, coś źle zaśpiewam, coś źle akord zagram. Już, że jak powiem, przeszłem moment, gdzie wiele razy, kiedyś, ileś tam lat temu, było tak, że nieraz mnie to potrafiło zabić. Po prostu, że ja się gdzieś pomyliłem i to, i że miałem z tym po prostu problem, tak? Nie mogłem się z tym pogodzić, że dlaczego nie powinienem, że to znaczy, że coś źle zrobiłem. Rozumiecie, takie myślenie oskarżające, bo właśnie to pomiędzy tym. Myślę, że przede wszystkim, ale nie możemy robić byle jak. Nie możemy tak po prostu przy okazji idąc gdzieś tam kogoś zaczepić. Tylko, że naprawdę staramy się, przychodzimy i kogokolwiek spotykamy, to mu to jakby świadczymy tym. Nie dajemy tego powodu do zgorszenia, o czym mówi Paweł, tak? Żeby bądźcie ludźmi, którzy nie dają powodu do potknięć ani Żydom, ani Grekom, ani Kościołowi Bożemu, czyli ani ludziom z zewnątrz, ani ludziom, których tutaj się otaczamy, nas. Też nie powinniśmy się nawzajem jakby poprzez różne, nie wiem, inne rozumienie, cokolwiek, tak? Może być dużo rzeczy, możemy ktoś inaczej jakieś słowo odebrał i on się tak myśli, a on tak. I czy mamy się teraz po prostu walczyć, czy lepiej właśnie być tą osobą, która okej, zgadzam, myślisz tak, jest okej, no bo jeśli uważasz, że jest inaczej, to są dwie opcje. Albo ty się mylisz, albo ta druga osoba, tak? No i my zawsze lubimy mieć tą rację, chcielibyśmy być tą osobą, ale myślę, że powinniśmy być tą osobą, która jakby odpuszcza pewne rzeczy. Dlatego, żeby kogoś nie zgorszyć, żeby kogoś nie powiedzieć, że no widzisz, no ja tu jednak tyle lat chodzę do zboru, od dziecka się tu wychowałem i ja mam rację jednak, nie? A nie zawsze tak musi być, ja nie zawsze chcę mieć już rację. Zmieniam to w sobie i widzę, że Bóg mnie zmienia w tym. W tej kwestii, żeby nie patrzeć, że ja mam rację. To, co służy innym, bo zależy mi na ich zbawieniu. Nie dawajmy tego powodu do zgorszenia. Bóg wielokrotnie pokazał ludziom, że idzie na ugody, mimo to, że ludzie próbowali zmienić Bożą wolę, tak? Próbowali ją dopasować do siebie. Wiele razy w swoim życiu mówię też, tak? Cały czas. Się też spotykam z tym, że ja próbuję jakoś to po swojemu coś zrobić, że i tak było z Izraelitami, którzy myśleli, że jak pójdą za Bogiem, to te fragmenty, które tu mieliśmy odniesienie, że oni, że będzie super, że będzie tak fajnie, że myśleli, że teraz będą potęga, Bóg jest taki wspaniały, robi takie rzeczy, no to po prostu teraz już nikt nam nie pokona. Ale Bóg miał jakiś inny plan. I oni się zdziwili, że to nie wszystko poszło po ich myśli. My też nieraz myślimy, że to powinno być tak super, że my teraz, że idziemy, mówimy i z mocą i Bóg zmienia tego człowieka teraz. A nie zawsze tak jest. Bo Bóg ma swój plan, swój sposób. Bóg nikogo do niczego nie zmusił. Tak samo nie zmusza nas do pełnienia woli. Nie zmusza nas. Ale nas zachęca. Ale myślę, że powinniśmy się czuć cały czas zachęceni do tego. Tak samo jak Chrystus przyszedł na ziemię jako Syn Boży i Izraelici co myśleli? Że on zostanie królem i że teraz dopiero będzie się działo. I znów nic. Poszedł na krzyż i umarł. W ogóle on wie lepiej niż my. My nie możemy, my często Boga ograniczamy naszym umysłem, bo my chcemy dobrze, chcielibyśmy coś fajnego zrobić, coś super, coś zmienić, a Bóg mówi, że to nie to, to nie tędy droga. I wiele razy się stawia sytuację taką na ostrzu noża, że przed Bogiem stawiamy i mówimy, że że ja nie zgadzam się z tą twoją wolą. Ale patrzcie, to jest ciekawy przykład Jonasza, któremu w ogóle wola się nie... On chciał to ominąć, ale jednak pomimo wszystko, wielu trudów, i tak poszedł i głosił Ewangelię tam, gdzie miał, i ludzie się nawrócili. A później mamy, nie wiem, przykład taki też ze Starego Testamentu Jakuba, którego poprzez w sumie zachęcenie matki chciał zabrać Ezafowi to błogosławieństwo, tak? I co? Z jednej strony dostał to błogosławieństwo, a z drugiej strony później ją był oszukany. Później musiał za to zapłacić cenę, bo dostał Leę zamiast Racheli, którą chciał. To po prostu oszukany. I jeszcze raz musiał jeszcze dłużej służyć dłużej u Labana, tak? Izraelowi w całym tym Starym Testamencie, całej tej historii widzimy, jak Bóg okazywał swoją przychylność. Ale myślę, że to było ze względu na Mojżesza bardzo często, bo on tam o nich walczył. A i tak ludzie poginęli na pustyni, bo chcieli swój cel osiągnąć. To jest ta taka pułapka, że my chcąc osiągnąć coś dobrego, ale po naszej myśli możemy się pogubić w tym wszystkim. Możemy stracić wolę Bożą z oka i pójść całkiem w inną stronę. Chcąc zrobić dobrze. Myślimy, że zrobimy dobrze. Łukasza 22:42. Co mówi Jezus jeszcze przed śmiercią? Jeśli się modli się tam w ogrodzie. Ojcze, jeśli chcesz, oddal ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, ale twoja niech się stanie. Ojcze, jeśli chcesz. To nie było tak, że Ojcze, może jednak dałoby się, żeby to jakoś ominąć. Coś. Jeśli chcesz, oddal to ode mnie. Jeśli chcesz. Jednak nie moja wola, ale twoja niech się stanie. Tak w ogóle to kazanie zatytułowałem. Nie moja wola, lecz twoja. Tak patrząc na ten fragment całościowo, ja to jakby tak najbardziej z tego wyciągłem. Każdy z was może mieć coś innego odebrał z tego i może mieć swój tytuł tego kazania. Więc czy dzisiaj, patrząc na to wszystko, poddamy się w ręce świata, który dba o swoje dobro, każdy o swoje dobro, o swój status, swoje szczęście? Czy może będziemy ludźmi, którzy wypełniają te martwe uczynki, które z pozoru są dobre, uspokajają nasze sumienie wewnątrz, wydaje się, że jest wszystko w porządku, że jesteśmy w takim miejscu okej, ale jest taka rzecz, że możemy być nawet prowadzeni przez Boga, jak lud. On tam był, ich prowadził. Możemy być prowadzeni przez Boga i wpaść w pułapkę. I przestać robić coś zgodnego z wolą Bożą. Możemy wpaść w pułapkę. To jest rzecz. Tak, tam napisane było, już mówię, werset 12. Stoisz, uważaj, byś nie upadł. Stoisz, uważaj, byś nie upadł. Więc nie możemy jakby to powiedzieć, nie możemy opuszczać gardy, nie możemy po prostu robić takie, że okej, teraz jest light, mogę sobie odpuścić coś. Bo jak my tak robimy, to wtedy jest ten moment, kiedy coś się zaczyna przesuwać, się zaczynają różne granice. Tak jak Syn Boży pełnił wolę Ojca, tak i my powinniśmy pełnić, tak jak się modlimy w kapłańskiej modlitwie. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Czyli chcemy tutaj, żeby była, Boże, Twoja wola wypełniona. Tak się modlimy. To jest ta modlitwa. I Paweł tam właśnie na końcu, to jest niesamowite, jak on pisze 32, 33 te wersety, gdzie bądźcie ludźmi, którzy nie dają powodu do potknięć ani Żydom, ani Grekom, ani Kościołowi, podobnie jak ja staram się zadowolić wszystkich we wszystkim, dbając nie o to, co mi służy, lecz to, co służy innym, bo zależy mi na ich zbawieniu. Chciałbym, żeby nam zależało, żeby mi jeszcze bardziej zależało. Mi zależy, ale chciałbym, żeby to jeszcze bardziej się ta granica przesunęła, żebym jeszcze bardziej nie się starał, tylko jeszcze bardziej wypełniał wolę Ojca. To, co On chce powiedzieć, to, co On chce przekazać, żeby było więcej Jego niż mnie w tym, co mówię, w tym, kim jestem i gdzie jestem. I pamiętajmy, nie bądźmy tym powodem zgorszenia. Myślę, że to jest taka rzecz, która jest trudna do zrobienia, ale jest niesamowicie ważna, bo my mamy potężny wpływ na ludzi, którzy nas otaczają. Musimy sobie z tego zdawać sprawę. I teraz pytanie, czy my będziemy ten wpływ dobry robić? Dobry wpływ, to co Bóg chce i On będzie ich zmieniał? Czy będziemy próbować swoje, ja wiem lepiej, ja wiem, co jest dla mnie dobre, ja sobie to zrobię tak po swojemu. Myślę, że możemy się nad tym zastanawiać, że to jest temat, który myślę, dziś będziemy rozmyślać nad tym, bo jest to temat ważny w naszym miejscu. Jesteśmy właśnie w tych czasach ostatecznych, tak, oni mamy podobną sytuację i myślę, że to są rzeczy, które bezpośrednio się do nas będą tyczyć dzisiaj. I chciałbym, żeby się to u nas zmieniało wszystkich. Ojcze, tak, dziękuję Ci, Panie, że Ty jesteś dobrym Bogiem, że Ty nas kochasz, pomimo to, że my tak wiele razy błądzimy. Wiele razy próbujemy zmienić Twoją drogę, Ojcze. Wiele razy chcemy zrobić po swojemu. A Ty masz, Tato, najlepszy plan dla naszego życia. Najlepszy plan dla ludzi, którzy nas otaczają, Panie. Tak proszę Cię, abyś Ty nas prowadził, Panie. Abyś Ty nam dawał siłę, Panie. Dawał mądrość, Panie. Otwierał nasze oczy, Panie, abyśmy widzieli to, co jest Twoją wolą. Żebyśmy nie oglądali się, nie patrzyli na te rzeczy dookoła, co się dzieją. Żebyśmy się na tym nie skupiali, ale żebyś Ty był, Panie, w centrum naszego życia i żeby to Twoja wola była wypełniona, żebyśmy nie błądzili. Amen.